Nasz Pan, który jest obfity w łaskę i w miłosierdzie, zaspokaja wszelką naszą potrzebę. Amen. Wszelką naszą potrzebę zaspokaja nasz Pan. I my możemy się cieszyć, radować z tego, korzystać z tego wszystkiego, co jest rzeczywistością Bożą, objawioną przez Pana Jezusa Chrystusa, daną nam przez Jego obietnicę, i możemy to przyjmować z wiarą, możemy to przyjmować ze Słowa Bożego, możemy czerpać z tego niewyczerpanego źródła, którym jest Pan Jezus, którym jest Duch Święty. Ostatnio czytam Księgę Sędziów i ilekroć czytam tę księgę, to mam takie przeświadczenie, że przypomina mi ona takie mroki średniowiecza. Ponieważ jest to księga, która charakteryzuje naród izraelski takim oto wersetem. To jest ostatni werset Księgi Sędziów. Strona 291, rozdział 21. I tam jest napisane tak. W tym czasie nie było jeszcze króla w Izraelu. Każdy robił to, co mu się podobało. Każdy robił, co mu się podobało. A jak bardzo my rozumiemy ten werset. Powiem wam w tajemnicy, jak wielu wierzących kocha ten werset. Może nie ten werset, ale ten stan. Bo to jest to, czym jesteśmy karmieni zewsząd w tym świecie. Przez media, przez lekturę, przez humanizm, prawda? Przez liderów młodzieżowych w naszym kraju. Rób ta, co chce ta. I właśnie Księga Sędziów pokazuje stan w życiu narodu izraelskiego, kiedy każdy robił to, co się chciał, co chciał. Jeszcze wcześniej, kiedy Jozue był przywódcą narodu izraelskiego, jakoś to było. Był cel, była walka, było przejmowanie ziemi obiecanej, rozparcelowanie tej ziemi na 12 pokoleń. A więc był jakiś cel, jakaś jedność, kierunek, do którego trzeba było zdążać. I był przywódca. Bardzo charyzmatyczny, ale też mający Boży charakter. Natomiast kiedy każdy już osiadł w swojej ziemi, to zaczęły dziać się różne dziwne rzeczy, o których możemy czytać w Księdze Sędziów. Na przykład w rozdziale 17 był sobie taki człowiek Micheasz. To nie prorok Micheasz, ale mąż imieniem Micheasz. I powiedział do swojej matki: słuchaj, masz pieniądze, które ci ukradziono, ty przyklełaś ten postępek, ale te pieniądze ci zostały zwrócone. To słuchaj, zrobimy sobie z tych pieniędzy, damy je odlewaczowi, niech zrobi z tego posąg ryty i lany, postawimy go sobie w domu i będziemy mieli tak zwane bożki domowe. Tak rodzi się odstępstwo. Tak rodzi się bałwochwalstwo. Z pozoru taka mała, nic nieznacząca rzecz. Jakieś pieniądze, które zostały skradzione, zostały odzyskane. A więc to są już jakieś ekstra pieniądze, bo już zostały skreślone z dochodu. No to przeznaczmy je na to, żeby sobie zrobić posążek. Mało tego, żeby to był tylko posążek. Przechodzi tę ziemię, idzie sobie Lewita. Idzie, przemierza tę ziemię, no i ten Michał wpadł na pomysł. To jest Lewita, prawda? No to jak Lewita, to może być kapłanem. No to skoro mam bożki, więc wezmę tego człowieka Lewitę i zrobię z niego kapłana i będę mu płacił dole. No i tak było. Miał swoją kapliczkę domową. Miał też swojego prywatnego kapłana. Znamy takich, co możniejsi w naszym kraju też tak mają, prawda? Mają swoje kapliczki i przybocznego kapłana. To jest taki jeden przykład. Ja nie chcę dzisiaj mówić o odstępstwie, ale to jest taki właśnie, jak rodzi się odstępstwo, jaka była sytuacja właśnie wtedy w Izraelu. Każdy robił to, co chciał, prawda? Widzimy tutaj. Tak, Michał zrobił to, co chciał. Chciał mieć kapliczkę, miał. Chciał mieć kapłana, miał. Później szli sobie Danici, nie? I zobaczyli, mówię, o, fajny dom, przed domem kapliczka. Jest kapłan i zawołali, wypytali tego kapłana i zaproponowali mu niezły układ. Mówię, co ty, mówię, tylko chcesz być kapłanem nad domem jednego człowieka, jak możesz być kapłanem nad całym plemieniem. No i co zrobił ten kapłan Lewita? No zgodził się, no lepsze warunki dostał finansowe. Lepszy awans, prawda, jakby ze Szczecinka do stolicy. Tak. No. Nie bez powodu Jakub, który błogosławił 12 pokoleń Izraela, nie pobłogosławił plemienia Dana. Nie bez powodu. Nie bez powodu. A wręcz się przeklął. Bo widzimy, że tutaj właśnie w plemieniu Dana to odstępstwo zaczęło zataczać coraz większe kręgi. To jest jeden przykład, jak to było, robili co chcieli. Inny przykład, słuchajcie, no niesamowity przykład, aż mrozi krew w żyłach. To jest 19 rozdział, to jest haniebny podstępek Gibeonitów, ale to byli Beniamici, którzy na tym terenie mieszkali. Beniamici, tutaj by trzeba było dokładnie tę historię przeczytać. Dokonali się czynu haniebnego, po prostu zhańbili, całą noc gwałcili służebnicę. I to spowodowało, że Izraelici sprzymierzyli się i prawie do nogi wybili jedno plemię Izraela, Beniaminitów. Ocalała niewielka garstka, ponieważ mówili, jak to nie może plemię Beniamina wyginąć, musimy zrobić coś, żeby się to plemię odrodziło, i tam były takie różne zabiegi, żeby to plemię się odrodziło, ale zobaczcie, co się działo, jaka rozpusta między braćmi. Ja niedokładnie nie będę tego omawiał, ale no to była taka sytuacja, że oni tam chcieli sobie poigrać z córkami gościa w tej ziemi, no ale tam takie były różne sytuacje. To sobie możecie przeczytać, jeżeli kogoś to interesuje. Ja tylko chcę nakreślić właśnie tę sytuację w Izraelu w tamtym czasie, kiedy każdy robił to, co chciał. Mieli pomysł na religię, mieli pomysł na moralność, mieli pomysł na to, jak należy żyć bez Boga. Walki bratobójcze. No, gorzej niż poganie. Dlaczego tak się działo w Izraelu? Ano działo się dlatego, że Izrael nie wypełnił przeznaczonej dla niego woli Bożej. Tak jakby chciał. Bo Izrael miał wędrować 40 dni przez pustynię. A z powodu swojego nieposłuszeństwa, braku nawrócenia, braku pokuty, buntu, oni tułali się po pustyni 40 lat, prawda? Ta ich tułaczka się wydłużyła. Pierwotna wola Boża mówiła, że oni szybko mają tam wejść. To była pierwotna wola Boża, gdzie ona jest zawsze związana z tym, że Bóg chce wypełnić swoje obietnice pewnie i chce być Bogiem błogosławiącym, a Bóg chce, żeby lud oddawał mu cześć, chwałę i uwielbienie. Co wcale nie oznacza, że kiedy Izrael tułał się po pustyni 40 lat, Bóg nie wypełnił swojej woli. Bóg dalej wypełniał swoją wolę, ale już inaczej. Jedno pokolenie musiało umrzeć. Ziemia obiecana była zajmowana powoli. Cały czas były wojny i kiedy już została zajęta, zobaczcie, co działo się w Izraelu. I Bóg w tym czasie powoływał sędziów. I w zasadzie sądzenie Izraela nie polegało na tym, że oni sobie siadali i przychodzili do nich Izraelici i oni rozpatrywali różne problemy, tak jak to było za Mojżesza, prawda? Czy Jozuego jeszcze. Ale sądzenie Izraela polegało na tym, że jak oni tak żyli, to ludy, które nadal mieszkały w Kanaanie, czyli w ziemi zajętej przez Izraela, powstawały i walczyły przeciwko Izraelowi. I sądzenie Izraela polegało na tym, że przychodził ucisk, przychodziło gnębienie, przychodziła śmierć i Bóg posyłał sędziego, by Izraela wybawić, by Izraela uratować. I naprawdę nic, niewiele to miało wspólnego z jakimkolwiek działaniem duchowym. Tylko i wyłącznie na płaszczyźnie fizycznej, bo Bóg niestety, ale nie mógł za dużo zrobić w takim stanie, w takim duchowym stanie Izraela, kiedy każdy robił, co chciał. Totalna samowola. Ale Bóg nadal realizował swój plan. Nadal chciał błogosławić Izraela i posyłał ludzi, którzy ratowali Izraela z opresji. Możemy wymienić Gedeon, Jeffa, Tola, Jair, prawda, są takie imiona w Księdze Sędziów. Ale oczywiście najznamienitszą postacią, w cudzysłowie, najbardziej znaną jest oczywiście sędzia Samson. Sędzia Samson. I po tym przy długim wstępie, ale to jeszcze nie jest tak źle, ostatnio słuchałem pastora, który miał 45 minut wstępu. Tak jest. Właśnie chciałbym zwrócić uwagę na Samsona. I zatytułowałem moje dzisiejsze rozważanie Samson, czyli charyzma bez charakteru. I na podstawie tej postaci chciałbym, ażebyśmy wszyscy zrozumieli to, że czasami Bóg musi działać tak, a nie inaczej, w taki sposób typowo, brakuje mi słowa, chciałbym słowo nieboży, ale nie taki, jak on by chciał, gdyby człowiek wykonywał tę pierwotną wolę Bożą przeznaczoną dla niego. Bo Bóg tak czy inaczej jest obecny ze swoim ludem, ale zamiast błogosławić, kiedy Boży lud oddaje mu chwałę, czci Boga, uznaje Boga jako jedynego Pana, Króla Królów, Pana Panów, to Bóg zamiast błogosławić wtedy musi zmienić swoje postępowanie, tak jak w stosunku do Izraela, i prowadzić go, uczyć go, karcąc, napominając, nawet wybijając, używając tutaj wrogów, część Izraela, a też posyłając ludzi, którzy będą tylko wyłącznie takim jakimś ratunkiem od totalnej śmierci i zagłady, bo sędziowie to robili. Bo sędziowie to robili. A więc jak Bóg działa, kiedy ludzie nie chcą Go znać, kiedy ludzie nie chcą z Nim być blisko, kiedy ludzie robią to, co chce. Właśnie tak, jak to było z Samsonem. Ale wiecie, trzeba popatrzeć na rodziców Samsona najpierw. To byli niesamowici ludzie. Nie wiem, czy spotkaliście takie imię Manoach. To jest imię ojca Samsona, Manoach. Matka nie jest wymieniona z imienia, tylko jest tutaj mówiona, że to jest kobieta. I objawił się im anioł. Jak otworzymy 13 rozdział Księgi Sędziów, to czytamy tam, może przeczytajmy od pierwszego wersetu. Lecz Izraelici znowu czynili zło w oczach Pana. Czyli tradycyjnie. Pan więc wydał ich w rękę Filistyńczyków na 40 lat. Czyli to jest to, o czym mówiłem, prawda? że nie było innego sposobu na działanie, jak tylko wydanie Izraela wrogom. A był pewien mąż w Sorea z rodziny Danitów imieniem Manoach, to jest bardzo ciekawe, z Danitów, z Dana, żona jego była niepłodna i nie rodziła. Kobiecie tej ukazał się anioł pański i rzekł do niej: oto ty jesteś niepłodna i nie rodziłaś, ale poczniesz i porodzisz syna. Tylko teraz uważaj, nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego. Tutaj się zatrzymam na moment, bo wiecie, teraz różni mądrzy ludzie piszą opasłe tomy, czego powinna unikać, co jeść, czego nie jeść kobieta w ciąży. No to tutaj mamy. Nie pij wina i mocnego napoju, ani nie jest niczego nieczystego, czyli zdrowo się odżywaj. Koniec, nie trzeba pisać opasłych tomów. Boże Słowo nam też objawia. Siostry kochane, które będziecie matkami, pamiętajcie. Gdy oto poczniesz i porodzisz syna, brzytwa nie przejdzie po jego głowie, gdyż chłopiec ten od urodzenia będzie Nazarejczykiem Bożym i zacznie wybawiać Izraela z ręki Filistynów. I poszła ta kobieta i powiedziała do swego męża tak: przyszedł do mnie mąż Boży, wygląd jego był jak wygląd anioła Bożego, niesamowity bardzo. Nie zapytałam go, skąd jest, a on nie powiedział mi swego imienia. Tylko rzecze do mnie: oto poczniesz i porodzisz syna, ale teraz nie pij wina ani mocnego napoju, ani nie jedz niczego nieczystego, gdyż chłopiec syn od urodzenia aż do dnia swojej śmierci będzie Nazyrejczykiem Bożym. A więc zapamiętała to, jak ma w czasie ciąży postępować. Wtedy modlił się Manoach do Pana tymi słowy: o Panie mój, niech ten mąż Boży, którego posłałeś, przyjdzie jeszcze raz do nas i niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem, który ma się urodzić. Kochani, niesamowita postawa rodziców, postawa ojca. Właśnie Kinga mówiłem, co kobieta powinna jeść, czego nie pić w czasie ciąży. Tutaj, z Księgi Sędziów. Nie pij mocnego napoju i wina i nie jest nic nieczystego. Także nie trzeba czytać opasłych tomów. Tu mam jeden werset, który mówi. Bardzo mi się podoba tutaj postawa Manoacha, który od razu zawołał: Panie mój, niech ten mąż Boży, którego przyjdzie jeszcze raz, niech nas pouczy, co mamy czynić z tym chłopcem. Bóg zapowiedział, że to będzie Nazyrejczyk, czyli będzie wybraniec, będzie ktoś, kto będzie sądził Izraela, czyli będzie walczył w tym czasie, bo to jest jedyna możliwość, by cokolwiek zrobić w tym narodzie. Ale mamy tutaj właśnie w tym narodzie bogobojną rodzinę, która pyta Boga: jeszcze raz musimy się spotkać z tym Bożym aniołem, bo nie wiemy, niech on nas pouczy, co my mamy z nim czynić. I dalej czytamy, że wysłuchał Bóg głosu Manoacha i anioł Boży przyszedł jeszcze raz do kobiety, a ona przebywała na polu, ale męża nie było przy niej. Kobieta przybiegła, więc szybko doniosła o tym swemu mężowi, mówiąc do niego: oto ukazał mi się mąż, który przyszedł do mnie owego dnia. Manoach wstał więc, poszedł za swoją żoną, doszedł do tego męża i rzekł do niego: czy ty jesteś tym mężem, który rozmawiał z moją żoną? A on na to: tak jestem. I rzekł Manoach: gdy więc spełni się twoje słowo, to jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? I anioł pański odpowiedział Manoachowi: niech się kobieta wystrzega wszystkiego, o czym jej powiedziałem. Niczego, co pochodzi z winorośli, niech nie je, wina i mocnego napoju niech nie pije, niczego nieczystego niech nie je, niech przestrzega wszystkiego, co nakazałem. Czyli po raz trzeci. Ale znowu jest to pytanie, bardziej jest skonkretyzowane: jaki ma być sposób życia tego chłopca i co ma robić? I tutaj są dwie rzeczy w tym pytaniu zawarte. Sposób życia, czyli jego charakter, i to, co ma robić, czyli jego powołanie, czyli jego charyzma. I chciałbym się właśnie zatrzymać tutaj na tym pytaniu, bo już dalej przejdziemy do Samsona, omówimy troszeczkę jego życie. Ale ja chciałem zacząć od jego rodziców, byście zobaczyli, jaką oni postawę wobec tego dziecka, które miało się narodzić, mieli. Po prostu pytali Pana. Pytali tego anioła. Tak samo jak to jest to same z pytaniem Boga. co mamy robić, jaki ma być sposób jego życia, co on ma robić. I to jest też bardzo ważna rzecz dla rodziców, by cały czas pytali od momentu poczęcia, także jak już dziecko będzie na świecie, kiedy będzie malutkie, rozwijało się, Panie, co ono ma robić? Jaki ma być sposób jego życia? Pokazuj nam, objawiaj nam to. Trzeba się o to modlić, trzeba pościć, trzeba prosić Pana. Oczywiście tutaj mamy Samsona, który się urodził i on był przeznaczony od początku do wykonywania tego dzieła, do którego każdy z sędziów był powołany. Ale czy rzeczywiście życie Samsona i jego koniec musiał taki być akurat? Czy gdyby Samson był nieco innym człowiekiem, człowiekiem, który miał charakter, nie tylko charyzmę, skończyłby tak, jak skończył? Ale zatem po kolei, jak popatrzycie na następny rozdział, 14, to mamy już taki, wiecie, pierwszy incydent. On wie, że jest Nazarejczykiem, że jest silny, że jest powołany przez Boga. I widzimy tutaj pierwszy incydent w jego życiu. Przyszedł Samson do Timy, zobaczył w Timie kobietę, Filistynkę. Przyszedł z powrotem, oznajmił swojemu ojcu i matce, widziałem w Timinie kobietę, Filistynkę, weźcie mi ją za żonę. No taki kochasz, nie? Się z nim tutaj widzimy. Taki, nie? Co zobaczył, od razu już chce mieć. Co oczy zobaczyły, od razu przełożyło się to na jego pragnienia. Ale zobaczcie, co mówił ojciec i matka. Czy nie ma kobiet wśród dziewcząt twoich współplemieńców, a więc w Izraelu i w całym ludzie naszym, że musisz brać żonę spośród tych nieobrzezańców Filistynów? Mądrzy rodzice, prawda? Tak jak często teraz rodzice rozmawiają ze swoimi dziećmi i mówią, słuchaj, naprawdę, czy nie ma wierzących dziewcząt, nie ma wierzących chłopców? Musisz oglądać się za tymi w świecie i tam szukać. No ale tam są ładniejsi, prawda? W kościele są brzydsi. No. Często obserwujemy, że rodzice już tak naprawdę nic nie mają do powiedzenia, po prostu boją się cokolwiek powiedzieć swoim dzieciom na temat ich wyborów. A tutaj się nie bali, prawda? Tylko po prostu powiedzieli. Mówię, słuchaj Samsonie, czy naprawdę nie ma w Izraelu kobiety dla ciebie? A Samson powiedział swojemu ojcu, weź mi tę, gdyż ona wydaje mi się najodpowiedniejsza. Wydaje mi się najodpowiedniejsza, no bo jest pewnie piękna i tak dalej, powabna. Wszystko ma to, co trzeba i tak dalej, nie? Na swoim miejscu. No. Ale oczywiście tu była w tym wola Boża, dlatego że Samson miał sądzić Filistynów i tu był jakby punkt zaczepienia, kiedy on mógł już tam zacząć trochę ich tłuc, nie? Bo to dochodziło, bo Bóg inaczej niestety w Izraelu nie mógł postępować w tym czasie. Nawet z Samsonem, no tylko został przeznaczony do tego, nie? Ale zobaczycie, że tak naprawdę do końca, kiedy stoi między filarami, on się w swoim życiu nie modlił. Nie ma ani jednej modlitwy Samsona w jego historii. Poza tą jedyną na koniec. A więc często tak jest, no skoro ja mam charyzmę, skoro jestem obdarowany, prawda? Tylko wyciągnę ręce, ludzie padają. No to po cóż mam się modlić, nie? Duch Święty jest ze mną. Wielu tak po prostu postępuje i tak kończy później. Ale na razie bądźmy jeszcze przy Samsonie. Później mamy historię, kiedy on zadał zagadkę. Prawda? Najpierw zrobił coś takiego, że znalazł padlinę lwa, tam były pszczoły, miód tam był, więc on wziął tego miodu, zjadł, dał też swoim rodzicom. I wiecie, to już jest wbrew temu, co Bóg mówił. Przecież niczego, co jest padłe, Izraelita nawet dotykać nie miał. To było w prawie mojżeszowym. No ale to był Samson, pomazaniec Boży. Nie? Charyzmatyk bez charakteru. No więc już ma kobietę, teraz co mu może padlina? Nie? Po prostu bierze i częstuje. No i później zadał zagadkę Filistyńczykom. Właśnie oni mieli odpowiedzieć, że tu chodzi o miód i lwa. Oczywiście nie mogli tego odpowiedzieć, ale no jak, no to przez żonę trzeba, nie? Nakłonili żonę, która w 16 wersecie czytamy, płakała żona Samsona przed nim, mówiła, ty mnie nienawidzisz, a nie kochasz mnie, zadałeś zagadkę moim rodakom, a mnie nie powiedziałeś, co ona znaczy. Odpowiedział jej, wszak ani ojcu, ani matce nie powiedziałem, ale tobie miałbym powiedzieć? No to dalej parafrazując, no przed ojcem i matką możesz mieć tajemnicę, ale przed żoną? No. I płakała 7 dni. To i tak był mocny, że 7 dni wytrzymał, nie mówiąc. A 7 dnia powiedział, gdyż napierała nań i odsłoniła znaczenie zagadki swoim rodakom. On jej powiedział, że to chodzi o miód i lwa, no i oni odpowiedzieli. Ale oczywiście Samson wiedział, że ona to zdradziła, bo powiedział werset 18, gdybyście nie orali moją jałówką, nie rozwiązalibyście mojej zagadki. No i ogarnął go duch pański i tam ich wytłukł. Ale zobaczcie, co stało się z żoną Samsona. Już się nacieszył. Żona Samsona zaś dostała się jego towarzyszowi, który mu odróżbował. No zaraz, zaraz, nie tak dawno mówił, że ona wydaje mu się odpowiednia, że to jest ta. Krew z krwi, kość z kości, prawda? To jest ta, to jest nie żadna inna, tylko ta. No. No, widzę, Waldek dzisiaj bardzo aktywny. Jeszcze oka nie zmrużył. No właśnie, już się nacieszył, oddał żonę towarzyszowi swojemu. Ale 15 rozdział zaczyna się ciekawie. Samson mówi tak, po pewnym czasie, w okresie żniwa pszenicznego odwiedził Samson swoją żonę. No. I takie to były jego relacje z kobietami. Mówi, pójdę do żony, wezmę koźlątko, lecz ojciec jej nie pozwolił wejść. No. Zaraz, zaraz, facet, mówi. Bierzesz, oddajesz i co, znowu przychodzisz? Mówi, kto to jest? Nie ma tak. No i sam to znowu była wola Boża, bo Samson znowu miał troszkę tam posprzątać wśród tych Filistyńczyków. Tak się zdenerwował, że duch pański go ogarnął. Nazbierał lisów, prawda, do ogonów poprzywiązywał pochodnie, podpalił to, rozpuścił i te liski, które się rozbiegły, strawiły wszystko, nie? Całą tę osadę. Bóg inaczej nie mógł działać w Izraelu wtedy. Niestety nie mógł, bo każdy robił to, co chciał. Samson też robił to, co chciał, jak widzimy. Ale Bóg ratował, mówię, ubijał po trochu tych Filistynów, żeby Izrael nie zginął. Bardzo ciekawe życie ma ten Samson. No i więc Filistyńczycy no już zaczęli kluć podstępy, żeby go zabić, prawda? Różnymi sposobami, wiązali powrozami i tak dalej. Samson się ratował cały czas, bo cały czas jeszcze nad nim było to namaszczenie i dzieło, do którego był powołany. No i po jednym takim związaniu on się tak zdenerwował, że jak znalazł oślą szczękę, to tą szczęką zabił 1000 Filistynów. Niestety, bo Bóg inaczej nie mógł działać w Izraelu wtedy, bo każdy robił to, co mu się podobało. Rozdział 16 zaczyna się znowu bardzo fajnie, w cudzysłowie. Potem poszedł Samson do Gazy i tam zobaczył kobietę nierządną i wstąpił do niej. No bo facet ma swoje pragnienia, więc musi je zaspokoić. Jak już nie ma żony, bo ojciec nie wpuścił go, tam wszystko się spaliło, no to do nierządnicy. Werset 4. Niebawem zakochał się w kobiecie imieniem Dalila w Dolinie Sorek. No to znowu się zakochał. No i z Dalilą to już wiecie, co było, tak? Ona była lojalna wobec swojego narodu, a cały czas oszukiwała Samsona. I oczywiście no, używała nic innego, jak tylko starych kobiecych, tych tutaj, no tych trików wobec Samsona. Werset 15. Jak możesz mówić kocham Cię, skoro serce nie jesteś przy mnie? Oto trzy razy okpiłeś mnie i nie powiedziałeś, czym tkwi Twoja wielka siła. Prawda? Cały czas ją zwodził, prawda? Że to nie te włosy, tylko prawda, co innego. Ja już tu nie wchodzę w szczegóły. Jeżeli znamy tę historię, to wiemy, o co chodzi. Aż w końcu wyjawił jej tajemnicę. Wyjawił jej tajemnicę, ogolono mu głowę, a więc stracił swój atrybut Nazyryjczyka i został schwytany. Został schwytany. Skuty łańcuchami, zniewolony, oślepiony, zniewolony i musiał mleć w więzieniu. Czyli taki był jego tutaj koniec, przynajmniej do tej pory. Ale Bóg jeszcze nie skończył swojego dzieła z Samsonem, ponieważ jeszcze musiał działać tak, żeby jeszcze Filistyńczyków przetrzebić. Bo nie miał innej możliwości, nie mógł inaczej działać w Izraelu, bo każdy robił to, co chciał. No i wiemy, było wesele, uczta. Samson miał być atrakcją. Stanął między filarami, włosy zaczęły odrastać. I wtedy jest to jedyna modlitwa Samsona, jaką znamy, jaka jest zapisana w Biblii. To jest jedyna modlitwa. Właśnie jak trwoga to do Boga. Wtedy poczuł, że ma misję naprawdę. Że jego misją jest zgładzić króla, zgładzić jego dwór, wszystkich, którzy są w tym mieście. Jak się modlił? Werset 28. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy. Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mnie jeszcze ten raz, Boże, aby mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał. Oparł się o nie, o jeden o swoją prawą rękę, o drugi swoją lewą rękę. I rzekł Samson, nie zginę razem z Filistyńczykami. Potem napadł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim. A było zabitych, których przyprawił o śmierć, sam ginąc więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Potem nadeszli bracia i cały ród ojca, wydobyli go i przynieśli i pogrzebali między Sorea a Eszatą w grobie Manoacha, jego ojca. A sądził on Izraela przez 20 lat. Więc parę wniosków należy wyciągnąć z tej historii. Pierwszy wniosek to jest ogólny, dotyczący takiej sytuacji, jak w jakiej był naród izraelski. Kiedy wierzący robią to, co im się podoba, tylko i wyłącznie. Nie uznają żadnych autorytetów, tylko są sami dla siebie autorytetem. Wtedy zaczynają kombinować, tak jak Michałasz z bożkami, z kapłanami. Zaczynają nie są już w tej pierwotnej woli Bożej, można tak powiedzieć, gdzie Bóg chce błogosławić, chce działać, chce być blisko i chce, żeby jego lud był blisko. I dochodzi do tego często, że Bóg nie ma innej możliwości, jak tylko działać poprzez okoliczności zewnętrzne, tak jak te wszystkie narody wobec Izraela. Jeżeli tych okoliczności zewnętrznych jest bardzo dużo w życiu Kościoła, zboru, czy też w naszym życiu indywidualnym, ciągle widzimy napory, musimy stawać odpór. Jakiś napór i odpór. Jedni mówią, że to jest walka duchowa, że wszyscy w tej walce jesteśmy. Tak, zdaję sobie sprawę, że to jest walka duchowa, ale ja myślę, że walka duchowa polega na tym, nie żeby ocalać swoje życie tylko wyłącznie, ale żeby ratować innych. Bardziej. Nie wiem, czy mnie rozumiecie. No to może jeden werset przeczytamy. 1 Tymoteusza 2,4. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Czy bycie zbawionym i dojściem do poznania prawdy to jest jedno i to samo? Nie. Bycie zbawionym to jest uratowanym, by nie zginąć. Ale dojście do poznania prawdy to jest proces uczniostwa. To jest proces uczniostwa. Czyli tutaj patrząc na Samsona, był on mężem przeznaczonym sędzią do wykonywania takiego innego dzieła. Było nad nim namaszczenie, był Duch Święty. Była nad nim niesamowita siła i moc. Ale czy on doszedł do poznania Pana w swoim życiu? No, przecież Duch Święty przejawiał się, prawda? Ogarniał go, wtedy czynił takie rzeczy. Ale czy doszedł do poznania Pana? Czy znał swojego Boga? Czy jego życie poświadcza, że rzeczywiście jego relacja z Bogiem była bliska? Chyba nie. Po pierwsze, kobiety w jego życiu. Brak posłuszeństwa rodzicom. Charyzma bez charakteru. Działanie bez poznania Pana. Bóg chce, aby wszyscy byli, ludzie byli zbawieni i doszli do poznania, doszli do poznania prawdy. Cóż to oznacza? Oznacza to, o czym mówił apostoł Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest Boży charakter w człowieku wierzącym. To jest charakter sługi. Jedność. Nie tak jak w Izraelu. Każdy robił to, co chciał. Jedność wiary. I poznania Pana Jezusa Chrystusa. I to prowadzi do męskiej doskonałości. Męskiej doskonałości. Czyli ten, który jest doskonały, mężczyzna doskonały w Jezusie Chrystusie, kiedy spotyka atrakcyjną kobietę, mówi nie. Nie. W tym świecie. Mówi nie. Tak? To jest męska doskonałość. I dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowych. Oczywiście możemy dywagować, gdybać, ale na pewno Samson nie musiał umrzeć. Gdyby to już był łańcuch przyczynowo-skutkowy, począwszy od śmierci Jozuego, czy nawet jeszcze wcześniej, od pustyni, cały czas narzekanie, zwracanie się przeciwko Bogu, cały czas narzekanie i pretensje do Mojżesza, do Jozuego. Gdyby było inaczej, pewnie Izrael nie musiałby przechodzić tego, co przechodził. Gdyby Pan był ich Bogiem w Izraelu. Gdyby oni szukali Pana z całego serca, miłowali Boga z całej siły, z całej myśli, z całego serca, a bliźniego swego jak siebie samego, prawdopodobnie sędziowie wtedy by siadali i mówili, bracie, siądź, jaki masz problem. Byłoby tak jak za Mojżesza, tak by sądzili Izraela. A nie musieli ciągle ratować z opresji. Czy wiecie, o czym ja mówię tak naprawdę? Tydzień temu mówiłem o kształtowaniu błogosławieństwa. Dzisiaj mówię o kształtowaniu naszego życia tak naprawdę. Boże Słowo cały czas nas zachęca do tego, byśmy trwali w pierwszej miłości, byśmy trwali w relacji z Bogiem. Za nic nie dali sobie odebrać relacji z Bogiem. Aby nic nie zastąpiło tej bliskiej relacji. A żeby nie mówić, nie słuchać podszetów diabelskich i mówić, nic z tego nie będzie, jak sobie coś tam malutkiego wystrugasz i postawisz. Oczywiście to jest to, co diabeł mówi. Nic się nie stanie, jak pochodzisz sobie z dziewczyną ze świata. Jak poflirtujesz sobie, jak pochodzisz na dyskoteki, pociągniesz sobie kieliszek, jeden, dwa. Nic się nie stanie, jak będziesz oglądać brudne filmy, Nic się nie stanie, jak będziesz siedział po nocach w internecie, a ten bach coś ci się otworzy, nie, i wejść, nie wyjść, wejść. Nie? Tak diabeł przychodzi i mówi, nie? No i wtedy zaczynamy przekreślać tą pierwotną wolę Bożą, która polega na związku, na intymnej relacji, na miłowaniu Pana Jezusa z całego serca, a wchodzimy w obszar innej woli Bożej, bo Bóg dalej chce nas ratować. Jak już nie ma innej siły, to poprzez uciski, karcenia, bóle, lęki, rózgę, kij i tak dalej, i tak dalej. A więc to my kształtujemy tak naprawdę swoją postawą wobec Boga. W jaki sposób chcemy, ażeby Bóg w moim życiu działał? Jak na początku powiedziałem, czytając psalm, że są dwie grupy ludzi. Ci, którzy są świadomi tego, że diabeł chodzi jako lew ryczący i uciska, atakuje, ich też czasami coś tam zaboli, prawda? Ale mają wewnętrzny, duchowy pokój, radość i harmonię z powodu tego, że Pan Jezus jest na pierwszym miejscu. A wiecie, ciało to ciało, no zawsze będzie nam doskwierać. Diabeł zawsze będzie atakował nasze zmysły, zawsze będzie atakował najczulszy punkt. U Samsona były to kobiety, prawda? Jedna, druga. Po pierwszej nie wyciągnął lekcji, żeby nie mówić, nie zdradzać sekretów. Różne rzeczy, nie? Dla innych będą to pieniądze, hazard, telewizja, kosmetyki. Cokolwiek sobie postawimy zamiast Pana Jezusa na pierwszym miejscu. To właśnie jest wtedy to. No i właśnie jest druga grupa ludzi, która ciągle walczy. Widzimy, że ciągle są walki w ich życiu. Ciągle są jakieś właśnie kłótnie, niezgoda. Gdy kiedykolwiek się spotkasz z tą osobą, nie patrzy na ciebie, a ciągle ma problemy, ciągle coś się dzieje nie tak. Więc pytanie jest zasadnicze. Jaką wolę Bożą realizujesz w swoim życiu? Czy tą pierwotną, opartą na pierwszej miłości, relacji? Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy? Czy idziesz drogą poznawania prawdy w swoim życiu, drogą uczniostwa za Jezusem? Czy idziesz swoją drogą? I Bóg za wszelką cenę chce, żebyś nie utracił zbawienia, żebyś go nie sprzedał za miskę soczewicy. I on będzie karcił, napominał, prowadził, uciskał do momentu, aż on uzna, że już beznadzieja. Aż będzie przypominał. A więc na jakiej drodze jesteś dzisiaj, bracie i siostro? W jakiej Bożej łasce jesteśmy? Zawsze jest możliwość, żeby przyjść do Pana w modlitwie, na kolanach, w pokucie, przeprosić Pana Jezusa za to, że prowadzimy charyzmatyczne życie Samsona bez charakteru, bez poznawania prawdy, bez troszczenia się o poświęcania Pana Jezusa. Zawsze poświęcajcie Pana Jezusa, stawiajcie Go na pierwszym miejscu, mówi apostoł Paweł, w serce wasze. Cokolwiek byście nie robili, odnoście to do relacji z Panem Jezusem. Cokolwiek byście nie mówili, miejcie na uwadze to, że Pan Jezus jest obecny. Ja nie mówię, że to jest łatwa droga. Ale owocem tej drogi jest błogosławieństwo, jest przychylność Boża, jest to, że nasze życie staje się życiem coraz bardziej otwartym na innych. Bo dlatego, że Pan mi tak błogosławi, że mi nic nie brakuje. Mam tyle Bożego błogosławieństwa w każdej postaci, że chcę się z Nim dzielić. Nie mogę tego zatrzymać dla Ciebie. I przychodzi ktoś do Ciebie stroskany, uciśnięty, kładzie swoją rękę i mówisz: co Ci jest, kochany bracie, co Ci jest, kochana siostro, powiedz mi, co Ci dolega? I zaczyna ta osoba mówić Tobie. A Ty mówisz, mając Bożą miłość w swoich oczach, mówisz: kochany, ja wiem, przez co przechodzisz. bo ja też taki byłem być może. Ale wróciłem na tę drogę pierwotnej woli Bożej w moim życiu. Wszystko oddaję Jezusowi i mówię, że wszystko, co mam, zawdzięczam Jemu. I nic mi nie brakuje. Wszystko mam, co jest potrzebne do życia i pobożności. Nic mi nie brakuje. I mówię Ci, jak zaufasz Jezusowi, jak przeprosisz Go, jak wrócisz na właściwą drogę, tak samo będziesz mógł żyć. W radości, w harmonii, w miłości do innych ludzi, by im pokazywać Jezusa i zwiastować prawdę Ewangelii o Jezusie Chrystusie. Bo taka jest prawda, to jest rzecz praktyczna. Królestwo Boże jest bardzo praktyczne. Ono jest widziane w nas, tak? W ludziach wierzących. Nie zamykaj drogi drugiemu człowiekowi do Pana Jezusa swoim widzimisię, swoim postanowieniem, to, że ty uważasz się za lepszego. Nie zamykaj drogi do Pana Jezusa innej osobie w ten sposób. Ale poprzez właściwy przykład, to, że masz w swoim sercu to przekonanie, że jesteś cały czas w tej pierwotnej woli Bożej, którą Bóg przypisał do twojego życia. Jak cię znalazł, jak cię zbawił, to chcę, żebyś dążył do poznania prawdy. I żebyś w tej prawdzie chodził i obfitował, żeby twoje życie było obfite. I to ludzie będą widzieć. Ja niejednokrotnie muszę bić się w piersi i przepraszać, że ludzie we mnie tego nie widzą. Widzą inne rzeczy. Ale zawsze dana jest nam możliwość, szansa, żeby zarówno w indywidualnej modlitwie, jak i w zborze, czy z innym bratem i siostrą, przyjść, uklęknąć i powiedzieć: bracie, siostro, pomóż mi, pomodlić się, bo dzieje się tyle złych rzeczy w moim życiu, niepotrzebnych, także odczuwam, że jakaś inna wola Boża jest realizowana, nie ta pierwotna, oparta o tę bliskość i błogosławieństwo. Dzisiaj mówimy o tym, że kształtujemy nasze życie w drodze za Panem, jako ludzie zbawieni przez dążenie i poznawanie do prawdy. I niech ta prawda, która wynika z objawionego Słowa Bożego i ta nauka wynikająca z historii Samsona, pomoże nam sprawdzić nasze życie i popatrzeć, gdzie my jesteśmy. Czy jesteśmy jak Izrael w Księdze Sędziów? Każdy robi to, co chce. Czy damy się Duchowi Świętemu jednoczyć, scalać? Poddajemy się temu wszystkiemu, co Duch Święty chce nam dawać po to, żebyśmy bardziej upodabniali się do Pana Jezusa. A więc na koniec to pytanie. Jaka wola Boża jest realizowana w Twoim życiu? Pierwotna? Czyli taka, jaką Bóg chciał dla Izraela? Szybko w ziemi obiecanej, bez większych problemów? Zwycięstwo i życie dla Boga tam i bycie świadkiem dla okolicznych narodów? Czy każdy robi to, co chce, a wtedy Bóg będzie uciskał? Jesteśmy w Nowym Testamencie, wiemy o tym, ale chyba ta prawda ma zastosowanie do naszego życia, tak patrząc praktycznie na to, co przeżywamy, w czym jesteśmy. Dlatego zachęcam do tego, by o nic innego nie dbać w swoim życiu, jako o bliskość i relacje z naszym Panem, dopóki On nie przyjdzie. Amen.